Na oko wszystko jednak biegnie przewidzianym torem. Latem 1932 roku Jagoda objechał całą trasę i zdawało się, że nasze kochane panisko jest kontente. A liści już w grudniu przysłał depeszę. Norm nikt nie przestrzega. Dość tego bezcelowego przeganiania tysięcy ludzi z miejsca na miejsce. Zespoły wloką się do pracy pod spłowiałymi sztandarami. Kontrola wykryła, że gdyby wierzyć waszym sprawozdaniom, to już parokrotnie wykopano całą przewidzianą w planie ilość gruntu, a kanał wciąż nieukończony. Nieudolni kierownicy robót zasypują wądoły nie szutrem, tylko lodem, a wiosną lód topnieje i woda przerwie tamy. Nowe hasła dla kultwychu. Fucha to groźna broń kontrrewolucji. A w dziedzinie fuchy knajacy wiodą prym. Ten lód zamiast ziemi to na pewno ich pomysł. Poznaje bez trudu. Albo takie hasło. Partacz to wróg klasowy i kryminalni otrzymują rozkaz demaskowania lipy produkcyjnej oraz kontrolowania urobku brygad złożonych z KR-ów. Jest to najlepsza okazja do przepisania urobku KR-ów na rachunek własny. Fucha to próba pokrzyżowania wszystkich produkcyjnych i wychowawczych planów GPU. Oto czym jest ta straszliwa fucha. Fucha to grabież własności socjalistycznej. Oto czym jest fucha. W lutym 1933 roku pozbawia się wolności inżynierów już przedterminowo wypuszczonych, bo kontrola wykryła gdzieś fuszerkę. Taki zapał, tyle entuzjazmu. Skąd więc tyle tej fuchy? I czemu to więźniowie ją sobie upodobali? Jasne, że ktoś tu chce przywrócić kapitalizm. Na pewno działa tu czarna ręka białej emigracji. W pierwszych dniach 1933 roku nowy rozkaz Jagody. Wszystkie kierownictwa robót przekształcić w sztaby oddziałów bojowych. 50% aparatu administracyjnego posłać na budowę. Pracować na trzy zmiany. Noc tu prawie już polarna. Wikt wydawać wprost na trasie, Wystygły. A za fuchę pod sąd. W styczniu szturm działu wodnego. Wszystkie falangi z kuchniami polowymi i całym wyposażeniem posłane zostają na jeden odcinek. Nie dla wszystkich starczyło namiotów. Śpią ludziska na śniegu. Co tam, damy radę. Kanał budowany jest z inicjatywy. Z Moskwy przybywa rozkaz numer jeden. Aż do końca robót proklamować nieustający szturm. Po fajrancie posyła się do łopaty maszynistki, biuralistki i praczki. W lutym zakaz widzeń z krewnymi na całym obszarze Bielbalt-Łagru. Już to z obawy przed epidemią duru plamistego. Już to, aby docisnąć zeków. W kwietniu nieprzerwany 48-godzinny szturm. 30 tysięcy ludzi nie śpi. I 1 maja 1933 roku narkom Jagoda raportuje ukochanemu nauczycielowi, że kanał zakończono w przewidzianym terminie. W lipcu 1933 roku Stalin, Woroszyłow i Kirow udają się na miłą przejażdżkę parostatkiem, by zwiedzić trasę kanału. Istnieje znane zdjęcie. Siedzą sobie na pokładzie, na fotelach z wikliny, dowcipkują, śmieją się, palą. A Kirow już jest skazany na śmierć, tylko że jeszcze o tym nie wie. W sierpniu zwiedziło kanał 120 pisarzy. Nie sposób było znaleźć na miejscu ludzi do obsługi kanału. Trzeba było przysłać wysiedlonych kułaków, spec przesiedleńców. Berman sam wybierał miejsca na przyszłe osady. Większa zaś część żołnierzy Armii Kanału posłana została na budowę następnej magistrali wodnej – Wołga-Moskwa. Na sierpniowym zlocie kanału armistów Łazarz Kogan oznajmił: nie za górami już ten zlot, który będzie ostatnim w dziejach systemu obozów. Nie za górami już ten rok, miesiąc i dzień, kiedy już w ogóle nie będą potrzebne nam obozy pracy poprawczej. Ponieważ wedle wszelkiego prawdopodobieństwa rozstrzelano go, więc nie dowiedział się nigdy, jak strasznie się mylił. A zresztą może sam już nie wierzył. Oderwijmy się na chwilę od tej zespołowej księgi szyderców. Sołówki miały opinię wystarczająco ponurą, ale wyspiarze których przeniesiono na kanał białomorski i tu kazano im spędzić resztę kary albo i resztę życia, teraz dopiero zrozumieli, że skończyły się żarty. Tu dopiero poczuli, czym pachnie prawdziwy obóz, który stopniowo poznaliśmy wszyscy. Zamiast sławieckiej ciszy, niemilknący ani na chwilę zgiełk wyzwisk i dziki hałas ciągłych zwad, na przemian z gromowymi odgłosami agitacyjnych tyrad. Nawet w barakach punktu obozowego w Miedwierzegorsku, więc przy samym zarządzie Bielbałtłagu, spano na wagonetkach. Już je wtedy wprowadzono nie po czworo, tylko po ośmioro. Na każdej półce spało dwóch więźniów na waleta. Zamiast kamiennych budynków poklasztornych przewiewne i prowizoryczne baraki albo namioty, albo nawet śnieg zamiast pościeli. Ci, których przeniesiono z Bierzników, gdzie pracowało się też po 12 godzin dziennie, twierdzili, że tu jednak ciężej. Dni rekordów, szturmowe noce. Od nas wszystko, dla nas nic. W ścisku i rozgardiaszu rozsadza się skały dynamitem, stąd wielu okaleczonych i zabitych. Wystygła balanda, którą chłeptać trzeba wśród skał. Jak tu ludzie pracują, to już wiemy. A co tu ludzie jedzą? A co mogą jeść w latach 1931-33? Skrypnikowa twierdzi, że nawet w Miedzwierzegorskiej stołówce dla wolniaków dawano na obiad mętną bryję z rybich łebków z paroma ziarnami kaszy. Odzież własna, póki się grzbietu trzyma. I tylko jeden okrzyk, jeden rozkaz. Prędzej, prędzej. Zresztą ta sama informatorka podaje, że uciekinierzy z Ukrainy cisnęli się do Miedwierzegorska, starając się o pracę gdzieś w pobliżu obozu, aby jakoś uniknąć śmierci z głodu. Zeki wynosili im z zony, co tylko mogli, żeby poratować ziomków. Całkiem prawdopodobne, tylko że z Ukrainy nie wszyscy potrafili się wyrwać. Powiadają, że pierwszej zimy z 31 na 32 rok zginęło tu 100 tysięcy ludzi. Tylu właśnie, ilu liczyła załoga kanału. Czy to niewiarygodne? Jest to liczba chyba nawet niższa od rzeczywistej. W podobnych warunkach w obozach czasu wojny śmiertelność wynosiła 1% dziennie. I była to cyfra wszystkim znana, wcale nie nadzwyczajna. Także na kanale 100 tysięcy mogło zginąć w ciągu niespełna 4 miesięcy. A przecież czekała ich jeszcze jedna zima. I w międzyczasie też nie było lepiej. Bez przesady można założyć, że wymarło w ten sposób 300 tysięcy ludzi. O tym odmładzaniu kadry kosztem wymierających poprzedników, o tym stałym zastępowaniu ginących ludzi przez nowe transporty żywych, zeków, trzeba ciągle pamiętać, aby nie dziwić się zbytnio, że w początkach 1933 roku ogólna liczba więźniów we wszystkich łagrach mogła być jeszcze nie większa niż 1 000 000. Tajna instrukcja podpisana przez Stalina i Mołotowa 8 maja 1933 roku przytacza cyfrę 800 tysięcy uwięzionych. Była to instrukcja dla wszystkich pracowników instancji partyjno-sowieckich oraz wszystkich organów OGPU, sądownictwa i prokuratury, wydobyta z archiwów Smoleńskiego Obwodowego Komitetu WKPB, opublikowana w piśmie Socjalistyczeski Wiestnik w Nowym Jorku, w Paryżu w roku 1955. Witkowski, dawny więzień Sałówek, zatrudniony na kanale w charakterze kierownika robót, który z pomocą sławetnej fuchy, to znaczy przez dopisywanie do sprawozdań dętych cyfr urobku, niejednemu uratował życie, tak opisuje pewien cichy wieczór. Po zakończeniu dniówki na trasie zostają trupy. Śnieg pruszy, zaciąga ich twarze. Ktoś tam skulił się pod przewróconą taczką, wsunął dłonie w rękawy i tak zamarzł. Ktoś inny zastygł z głową między kolanami. Tam zamarzło dwóch naraz, wspartych o siebie plecami. To chłopcy ze wsi, najlepsi robotnicy, jakich sobie można wyobrazić. Posyłają ich na kanał całymi dziesiątkami tysięcy, a starają się przy tym, żeby w danym obozie żaden z nich nie znalazł się razem ze swoim tatą. Celowo ich się rozdziela. I od pierwszej chwili dają im taką normę przy ładowaniu żwiru i kamieni, jakiej nawet latem wykonać nie sposób. Nikt im nie przemówi do rozumu, nie uprzedzi zawczasu, więc oni, jak to robili w gospodarstwie, oddają wszystkie swoje siły, szybko też sławną i zamarzają, obejmując się wzajemnie. Nocą krążą tu zaprzęgi i zbierają umarłych. Zwłoki na sanie woźnice rzucają z drewnianym łoskotem. Latem zaś z niezebranych w porę trupów zostają tylko szkielety i kości zmieszane z szutrem trafiają do betoniarki. Pełno ich w betonie ostatniej śluzy pod osiedlem Bielomorsk zostały w niej na zawsze. To jeszcze weźmy pod uwagę, że kierownictwo budowy okazało się okrutniejsze od samego gospodarza. Chociaż Stalin przykazał ani kopiejki w dewizach, jednakże pozwolił wydać 400 milionów sowieckich rubli. Ci zaś w swojej nadgorliwości wydali mniej niż czwartą część tej sumy, 95 milionów 300 tysięcy rubli. Gazetka Białomorstroju pisała z rzewnym zachwytem, że liczni żołnierze Armii Kanału, przejęci pięknem wielkiego celu, w wolnych chwilach i rzecz jasna wcale nie licząc na dodatkową porcję chleba, wykładają cembrowiny kanału kolorowymi kamieniami, wyłącznie dla efektu artystycznego. Skoro tak, to mogli z powodzeniem uwiecznić na skarpach sześć nazwisk, sześciu pachołków Stalina i Jagody, naczelnych nadzorców Białomoru, sześciu zbirów. Na rachunek każdego z nich odnieść można by po 40 tysięcy ofiar. Są to Firm, Berman, Frenkel, Kogan, Rapoport i Żuk. I warto by też dopisać tu nazwisko naczelnika ochrony Brodskiego i kuratora kanału z ramienia WCIK Solca. No i wszystkich tych 37 czekistów, którzy byli na kanale. I jeszcze tych 36 pisarzy, którzy kanał opiewali. Aleksy Tołstoj, który wraz z resztką kolegów zwiedził trasę kanału, toć trzeba było płacić za swoją pozycję, z zapałem i przejęciem opowiadał o tym, co zobaczył, rysując wspaniałe, fantastyczne niemal, a zarazem realne, perspektywy rozwoju naszego kraju, przesycając swoją opowieść żarem twórczego uniesienia i literackiej wyobraźni. Dosłownie zachwystywał się zachwytem, mówiąc o pracy budowniczych kanału i o wysokim poziomie techniki. Nie zapominając przy tej okazji o Pogodinie, który napisał komedię Arystokraci. Akcja jej toczy się w obozie. Jej bohaterami są szemrani fetniacy, nawracający się w trybie współzawodnictwa i pod wpływem łagodnej perswazji czekistów. Żeby wycieczkowicze z pokładu turystycznych parostatków mogli to poczytać sobie i podumać chwilę, kiedy w tym sęk, że żadnych wycieczkowiczów tu nie ma. No jak to? A tak to. I żadnych parostatków nie widać, żadnych regularnych rejsów. W 1966 roku, gdym kończył ten rękopis, chciałem popłynąć statkiem wzdłuż kanału, aby zobaczyć go na własne oczy. No, żeby dorównać tym 120, co go zwiedzili. Otóż zamiaru spełnić nie mogłem. Nie ma planowanych rejsów. Można starać się o miejsce na krypie towarowej, ale tam bardzo pilnie sprawdza się dokumenty. A moje nazwisko dość już wtedy było szarpane, zaraz zaczęłyby się podejrzenia, a czego on tu znowu szuka? I choćby dla samego bezpieczeństwa rękopisu lepiej było nie próbować. Mimo wszystko udało mi się dotrzeć tam trochę bliżej. Zacząłem od Miedwierzegorska. Sporo tam jeszcze baraków stoją od tamtych czasów. Sterczy pośród nich monumentalny hotel z pięciopiętrową szklaną basztą. Bądź co bądź to wrota kanału. Toż tu roić się będzie od gości z całego kraju i z zagranicy. Długo świecił pustkami. W końcu przerobiono go na internat. Droga do Powieńca. Herlawy lasek, co krok kamienie i głazy narzutowe. Za Powieńcem od razu dochodzę do kanału i długo idę brzegiem, starając się popatrzeć z bliska na śluzy. Wstęp wzbroniony, ospali wartownicy. Ale stąd i zowąd widać to i owo. Cembrowiny, śluz, te same co dawniej z tych samych dubeltowych tynów. Poznaję je wedle znanych mi opisów. Natomiast romboidalne wieżeje inżyniera Masłowa już nie są z drzewa. Zastąpiono je żelazem i otwierają się już nieręcznie. Ale czemu tu tak cicho? Nie widać ludzi, nie widać ruchu ani na kanale, ani przy śluzach. Nikt nie krząta się przy ich obsłudze. Tam, gdzie 30 000 nie dosypiało nocy, teraz wszyscy śpią nawet we dnie. Nie słychać wycia okrętowych syren ani skrzypu otwieranych wieżei. Dzień jest pogodny, lipcowy. Dlaczego więc? Minąłem w ten sposób 5 śluz powieńczańskich schodów i przysiadłem sobie na brzegu. Znany całemu krajowi choćby z pudełek najpopularniejszego gatunku papierosów, tak pilnie ponoć potrzebny, czemu trwasz w ciszy, wielki kanale? Podszedł jakiś cywil, świdrując mnie wzrokiem. Ja do niego zgłupia frant. Gdzie by tu rybek dostać? I czy można wrócić jakimś statkiem? Okazało się, że to komendant ochrony śluzy. Dlaczego, pytam tedy, nie ma tu komunikacji pasażerskiej? No coś ty z byka spadł, powiada, bo to można. To ci Amerykanie zaraz by tu się przytarabanili. Przed wojną wolno było, ale po wojnie już nie. A niech by sobie zwiedzali. No coś ty, jak to można im wszystko pokazywać? A dlaczego w ogóle tu nie ma ruchu? Jest, tylko mały. Widzisz, kanał jest płytki, 5 metrów całej parady. Chciano go nawet przebudować, ale chyba będzie się robić drugi, równoległy, od razu jak należy. Ech, panie komendancie, to już dawno wiadomo. W 1934 roku ledwie porozdawano wszystkie ordery za budowę, już zaczęto szykować projekt rekonstrukcji. Punkt pierwszy projektu głosił, że kanał trzeba pogłębić, a drugi, że obok istniejących śluz należy zbudować cały łańcuch głębokich przepustów dla statków morskich. Co nagle, to po diable. Przez te pilne terminy, właśnie przez te normy, trzeba było robić kanty z głębokością. Właśnie dlatego przepustowość kanału jest minimalna. Toć trzeba było karmić ludzi na rachunek jakichś lipnych kubików gruntu. Wkrótce za tę lipę kazano płacić inżynierom. Prawie wszystkim dano nową dychę. A 80 kilometrów kolei murmańskiej przeniesiono, aby zwolnić trasę. Dobrze, że chociaż tych kółek do taczek nie zmarnotrawiono. A właściwie, co tym kanałem ma się splawiać? Drzewo? Ale dokąd? Pobliskie lasy już wyrąbano. Więc teraz archangielskie drewno spławiać do Leningradu? Po co? Przecież sprzeda się je również w Archangielsku. Od dawna tam cudzoziemcy je kupują. Wreszcie kanał jest zamarznięty przez pół roku, jeśli nie dłużej. Na czym więc polegała ta pilna potrzeba? Aha, chodziło o sprawy strategiczne, żeby flotę wojenną przerzucać z Bałtyku na ocean. Taki ci płytki, skarży się komendant straży, że nawet łódź podwodna nie przepłynie. Ładuje się je na krypy, wtedy dopiero można brać na hol. A jak tam z krążownikami? O, despotyczny samotniku, bezsenny szaleńcze, co cię opętało? Kiedyś to wszystko wymyślił. I co cię tak gnało, potępieńcze? Co cię tak piliło, tak piekło, żeby przebić kanał w ciągu 20 miesięcy? Przecież tych 250 000 mogło żyć dalej. No, esperantyści rzeczywiście to był nóż na gardle, ale ci chłopcy ze wsi, ileż by ci oni jeszcze roboty odwalili? Ile razy jeszcze mogłeś poderwać ich do ataku za ojczyznę, za Stalina? Słono kosztował, mówię do strażnika. Za to raz, dwa go zbudowano, odpowiada dziarsko. Czemu nie na twoich kościach? Spędziłem tego dnia 8 godzin nad kanałem. Przez cały ten czas jedna berlinka samobieżna przepłynęła z Powieńca w stronę Soroki, a jedna tego samego typu ze strony Soroki do Powieńca. Miały różne numery i tylko to pozwoliło mi stwierdzić, że nie była to ta sama krypa. Bo ładunek miały zupełnie jednakowy. Takie same kłody sosnowe, już zleżałe, dobre tylko na opał. Z rachunku wynika więc zero. I ćwierć miliona ludzi w pamięci. Po białomorsko-bałtyckim zaraz przyszła kolej na kanał Wołga-Moskwa. Odnaleźli się tam od razu wszyscy zasłużeni. Naczelnikiem obozu został Firin, szefem budowy Kogan. Ordery Lenina za Białomor już tam na nich czekały. Ale ten kanał przynajmniej na coś się przydał. Wszystkie tradycje Białomoru doczekały się tu należnej kontynuacji i znalazły dobre warunki rozwoju. Zrozumiemy teraz tym lepiej, czym różniła się na archipelagu epoka gwałtownych przerzutów od ery sławieckiego zacisza. Teraz można już było wspomnieć z odcieniem żalu nawet milczące, groźne sołówki. Nie dość, że wymagali tu teraz wytężonej pracy, nie dość, że kazali kuć słabnącą ręką nieustępliwe głazy. Nie, odbierając człowiekowi życie, drążyli mu serce i wywracali na nicę jego duszę. Najtrudniejsze do zniesienia na kanałach było chyba to, że od każdego wymagano świergolenia. Już na punktach zbornych trzeba było musowo odstawiać tak zwane życie zbiorowe. Kołczejącym z głodu językiem trzeba było wygłaszać przemówienia, żądając przekraczania planów i demaskowania szkodników, a także tępienia wrogiej propagandy, kułackich plotek, bo wszystkie plotki obozowe to była kułacka robota. A więc, bacząc pilnie, aby węże podejrzeń nie oplotły ciebie samego, zatrzymując w obozie na nowe latka. Biorąc teraz do ręki te bezwstydne książki, gdzie tak gładko, z takim cmokaniem opisane jest życie skazańców, nie sposób prawie uwierzyć, że to wszystko pisane było na serio i że czytelnicy na serio to brali. Ale przezorny Gławlit, czyli Główny Urząd Cenzury, zniszczył cały nakład, także do naszych rąk trafił chyba jeden z ostatnich istniejących egzemplarzy. Teraz naszym Wirgiliuszem będzie z kolei pilna uczennica Wyszyńskiego, Averbach. Wkręcając w otwór najzwyklejszą nawet śrubę, też trzeba z początku okazać pewną dbałość, nie skrzywić osi wkrętu, nie wciskać gwintu krzywo. Dopiero kiedy czubek wlezie gładko, można zwolnić drugą rękę i dokręcić do oporu, pogwizdując sobie beztrosko. Czytamy u Wyszyńskiego. Właśnie z uwagi na cele wychowawcze nasz obóz pracy poprawczej jest zupełnym przeciwieństwem burżuazyjnego więzienia, gdzie panuje otwarta przemoc. W przeciwieństwie do państw burżuazyjnych przemoc w walce z przestępczością odgrywa u nas drugorzędną rolę. Największą zaś wagę przywiązuje się do zabiegów organizacyjno-materialnych, kulturalno-oświatowych i polityczno-wychowawczych. Trzeba było dobrze robić głową, żeby tu nie chlapnąć ozorem. Zamiast palki, skala pajki plus agitacja. I w rezultacie wspaniały rozwój socjalizmu wywiera swój czarodziejski, i tak mu się właśnie powiedziało, czarodziejski, wpływ również na walkę z przestępczością. Krocząc śladem mistrza, Averbach też nam klaruje: celem sowieckiej polityki w dziedzinie pracy poprawczej jest przekształcenie najgorszego materiału ludzkiego, pamiętajcie surowiec, pamiętajcie insekty, w kohortę pełnowartościowych, aktywnych i świadomych budowniczych socjalizmu. Pięknie, tylko ten współczynnik, ćwierć miliona sztuk tego najgorszego materiału zostało w ziemi. 12,5 tysiąca aktywnych i świadomych zaszczycono na Białomorze przed terminowym zwolnieniem. Ale zaraz, przecież już 8. zjazd partii w roku 1919, kiedy szalała jeszcze wojna domowa, kiedy Denikina dopiero spodziewano się pod Orłem, kiedy powstania w Kronsztacie i w Tambowie dopiero miały nastąpić, otóż 8. zjazd uchwalił, aby zastąpić system kar, to znaczy nikogo już więcej nie karać, systemem wychowania. Przymusowego, dodaje teraz Averbach. I retorycznie, bo już ma za pazuchą druzgocącą odpowiedź. Pyta, a jak to można? Jak można przeobrazić ludzką świadomość tak, by socjalizm miał z tego pożytek, jeśli świadomość ta jeszcze na wolności nabrała treści dla socjalizmu wrogiej? Nacisk zaś rygoru obozowego odczuwany jest jako gwałt i może jedynie tę wrogość spotęgować. Jesteśmy w kropce. Wygląda na to, że facetka ma rację. Ani się śni. Teraz dopiero wytnie nam kuranta. Praca produkcyjna, sensowna i mająca wzniosłe cele. Oto sposób na najbardziej nawet wrażą czy chwiejną świadomość. A do tego potrzebna jest, jak się okazuje, koncentracja prac w gigantycznych obiektach, podbijających wyobraźnię ludzką swoim ogromem. Ach, więc dlatego to ten Białomor, a my, matoły, nie mogliśmy zrozumieć. Osiąga się przez to poglądowy walor, wydajność i patetyczny rozmach procesu budowy. Przy tym konieczna jest tu praca od zera aż do ostatniej fazy robót, a każdy więzień, jeśli mu się jeszcze nie zmarło, będzie wtedy czuł polityczny rezonans swojej pracy. Poczuje, że cały kraj jest w niej zainteresowany. Czy widzicie, jak łatwo już gwint się wkręca? Może trochę krzywo, ale już tracimy zdolność oporu. Ojczulek nakreślił cybuszkiem linię na mapie. Usprawiedliwienia to już nie jego kłopot. Zawsze znajdzie się jakaś Averbach. Towarzyszu Wyszyński, mam tu pewną myśl. Jak sądzicie, da się ją wprowadzić do książki? Ale to dopiero początek. Konieczne jest, aby więzień, zanim jeszcze wyjdzie za bramę obozu, już był przygotowany do wyższych, socjalistycznych form pracy. Ale jak to osiągnąć? Gwint skrzypi. Jak można być tak niedomyślnym? Przecież istnieje współzawodnictwo i praca szturmowa. Zapomnieliście, jakie to tysiąclecie mamy na dworze, kochani? Hasłem ma być niezwyczajna praca, lecz praca heroiczna. Współzawodnictwo o czerwony sztandar przechodni centralnego sztabu, rejonowego sztabu, sztabu drużyny. Współzawodnictwo między obozowymi placówkami, obiektami, brygadami. Wraz ze sztandarem przechodnim brygadzie przyznano również orkiestrę Denton. Całymi dniami przygrywa ona przy pracy i podczas smacznych posiłków. Smacznych posiłków nie widać na fotografiach, ale widnieje na nich często reflektor. Potrzebny był do pracy nocnej. Kanał Wołżański budowano dzień i noc bez przerwy. Orkiestry grywały również w innych obozach. Muzykanci stali na brzegu i grali nieraz przez kilka dni i nocy jednym ciągiem, póki więźniowie w trakcie jednej długiej szychty bez wypoczynku rozładowywali pełną drzewa barkę. IDT był grajkiem w takiej orkiestrze na Białomorze i mówi, że orkiestra doprowadzała pracujących więźniów do pasji. Grajkowie zwolnieni byli przecież z robót ogólnych, mieli osobne łóżka, nosili wojskowe mundury. Rozlegały się krzyki, cwaniaki, darmozjady, chodźcie no tu potyrać trochę. Na zdjęciach tych rzeczy nie widać.